Gedeon Medica. Placówki przyjazne dla pacjentów.
Wokół pandemii koronawirusa siedzimy w domach, docierają do nas niepokojące informacje, rutyny, plany legły w gruzach. Nie wiemy, co będzie dalej. To wywołuje wiele emocji. O sposobach radzenia sobie z nimi w gabinecie placówki Gedeon Medica rozmawiam z paniami Agnieszką Ziemską i Elżbietą Bonder. Dodam, że zachowujemy bezpieczną odległość, a głosy, refleksje, które Państwo usłyszycie w tym podcaście, zostały nagrane zdalnie.
Koronawirus to strach, bezsilność, niepokój o bliskich.
Dzień dobry, witam Państwa. Elżbieta Bonder, ja jestem lekarzem internistą. Od ponad 10 lat zajmuję się stresem, ostrym stresem, ale też i przewlekłym stresem. I jak ten stres wpływa na nasz organizm, na fizyczność naszego organizmu, na choroby, które może wywołać.
Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Ziemska, jestem psychologiem. Jestem także w trakcie specjalizacji z psychotraumatologii oraz psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Może zacznijmy od tego, czym jest strach i lęk. Strach jest emocją podstawową, która towarzyszy każdemu z nas w trakcie obecnej sytuacji, pandemii. Strach jest emocją w odpowiedzi na bodziec realnego zagrożenia. Natomiast lęk towarzyszy nam wówczas, kiedy wyobrażamy sobie jakąś sytuację. Czyli to są jakby dwie różnice między obiema tymi emocjami.
Myślę, że strach, lęk to te takie nadrzędne dziś emocje. W moim przypadku może nie do końca związane z realnym zagrożeniem zachorowania czy zagrożeniem życia. Bardziej taki lęk, który wynika z ogromnej niepewności jutra. Potęgowany przez różne alarmujące doniesienia medialne, przez szumy informacyjne na każdym kroku.
Koronawirus zmienił życie moje i mojej rodziny o 180 stopni. Nie czuję się bezpiecznie. Po prostu boję się. Nie wiem, co będzie z pracą, bo mogę zostać zwolniona.
Jak sobie w takim razie radzić z tymi emocjami? Jak odróżnić lęk od strachu i jak nad jednym i nad drugim zapanować?
Strach jest emocją, która mobilizuje nas do działania, natomiast lęk powoduje, że kręcimy sobie w głowie jakiś film na temat jakiegoś zdarzenia. Lęk nas paraliżuje i powoduje, że nie jesteśmy w stanie racjonalnie myśleć.
Strach jest naturalną emocją, którą my mamy daną z natury i pojawia się po to, żeby ochronić nas przed niebezpieczeństwem. W momencie, kiedy, nie wiem, stoimy nad przepaścią i pojawia się strach, i to jest naturalne, nic w tym nie jest dziwnego. Dzięki temu, że on się pojawia, nie skaczemy w przepaść, myśląc, że będziemy cudownie latać. To nas chroni. Natomiast lęk to jest jakby, prosto mówiąc, eskalacja strachu i wynik naszych myśli, które zaczynają wyobrażać sobie różne negatywne scenariusze. I co wtedy się dzieje w naszym organizmie? W naszym organizmie wtedy wzbudza się kaskada hormonów stresowych. Wydziela się adrenalina, noradrenalina i kortyzol. Te hormony mają bardzo niekorzystny wpływ na nasz organizm. Jeżeli jest to jednorazowa sytuacja, to nie ma żadnego wpływu. Jest, minie, nasz organizm całkowicie to zaakceptuje i poradzi sobie. Natomiast jeśli lęk będziemy generować każdego dnia, kilkanaście razy w ciągu dnia, za każdym razem negatywnej myśli będzie się nam wzbudzała w naszym organizmie kaskada hormonów stresowych. One będą robiły to, co mają robić. Czyli adrenalina będzie wykonywała swoje działania, noradrenalina swoje działania, a kortyzol swoje działania. W momencie, kiedy jest to jednorazowe, to jest nic groźnego. W momencie, kiedy to jest przewlekłe i ciągle się powtarzające, to zaczyna być chorobotwórcze. I dlatego należy stosować różne metody, żeby obniżać sobie poziom lęku i nie wzbudzać tej kaskady hormonów stresowej ciągle.
Co można zrobić? Jakie podjąć działania? Odciąć się od informacji z zewnątrz? Co robić, by tego lęku u siebie nie wzbudzać?
Myślę, że należy przestać śledzić te cyferki, które pojawiają się codziennie w mediach, starać się spędzać ten czas na przyjemnościach z rodziną. Myślę, że to jest też taki moment, kiedy w tym biegnącym świecie, kiedy na nic nie mamy czasu, możemy, nie wiem, przyjrzeć się naszym potrzebom, potrzebom naszych bliskich, dowiedzieć się czegoś więcej o nas samych. Myślę, że to, że mamy czas na czytanie książek, czy uprawianie jakiegoś sportu, bieganie, nie wiem, jazda na rowerze, myślę, że to też może przysłużyć się do naszego zdrowia psychicznego i obniżenia lęku.
Ja bym jeszcze spojrzała na to z innej strony. Co zrobić, żeby nie włączała się kaskada hormonów stresowych? Myślę, że tutaj ogromną moc ma nasz mózg. Przeogromne możliwości. Dlatego wykorzystajmy te możliwości dla nas. To, co ja bym polecała i polecam swoim pacjentom w różnych sytuacjach, które je spotykają i są przewlekle generujące wysoki poziom stresu. A wiemy, że na pandemię nie mamy wpływu. Ona przejdzie jak przejdzie. Będzie się działo, co będzie się działo. Kompletnie nie mamy na to żadnego wpływu. Oczywiście mamy wpływ taki, że stosujemy się do wszystkich zaleceń, które są z góry nadane, czyli myjemy ręce, pozostajemy w domu, bo izolacja jest metodą na to, żeby pandemia się zatrzymała. Natomiast co zrobić, żeby mentalnie z tym problemem sobie poradzić i nie włączać kaskady hormonów stresowych? Akceptacja. Włączmy akceptację. Jeśli włączamy akceptację, nie jest możliwe, żeby włączała się kaskada hormonów stresowych. To jest niemożliwe fizjologicznie. A jak zaakceptować pandemię? Nie jest to łatwe, ale możliwe, bo nasz mózg ma nieograniczone możliwości. Zobaczmy w tym coś dobrego. Zobaczmy w tym coś dobrego dla nas. Zaakceptujmy sytuację, jaka jest, i poszukajmy dobrych rzeczy, które ta sytuacja nam daje. I jeżeli zaczniemy szukać dobrych rzeczy w sytuacji trudnej, to kaskada hormonów nie włącza się, bo nie ma powodu do tego, żeby się włączać.
Chciałam się z Państwem podzielić swoim sposobem na obniżenie lęku. Bardzo pomaga świadomość tego, że to, iż nie wychodzę z domu, jest moim wyborem. Nie jest to nakaz odgórny, tylko to jest mój wybór, moja odpowiedzialność.
Pojawia się jeszcze kwestia odrealnienia.
Koronawirus dla mnie jak na razie to w zasadzie abstrakcja. Zdaję sobie sprawę z tego, że istnieje, że pojawiają się zachorowania, że pojawiają się ludzie, którzy umierają, ale no, tak jakby mnie to nie dotyczyło. Mam z tyłu głowy, że coś takiego się dzieje, ale no, nie dociera to do mnie. Jest trochę tak, trochę się obawiam. Ale nie jest to panika, przynajmniej na razie. Dlaczego to do mnie nie dociera? No chyba dlatego, że w zasadzie to niewiele w moim życiu się zmieniło. Chodzę do pracy, wychodzę rano, wracam po południu, może trochę rzadziej robię zakupy, ale to jest jak na razie wszystko, co mnie dotknęło.
Wszyscy mamy pracę w domu, mamy zadania domowe, siedzimy więc na komputerach, praktycznie nie wychodzimy. I powiem szczerze, że dla mnie to jest takie trochę wszystko nierealne, jakby się było za szybą, jakby nie dotyczyło nas, ponieważ my nie mamy styczności z niczym, nie mamy telewizora, nie mamy za bardzo informacji, czytamy tylko w internecie że umierają kolejne osoby, natomiast my bezpośrednio nie mamy z tym żadnej styczności i to wszystko jest dla nas takie, jakby nas nie dotyczyło.
Panie mówią o tym, żeby znaleźć coś dobrego albo nie dać się zalać negatywnym informacjom. Natomiast bardzo wielu z nas nie jest w stanie uzmysłowić sobie tego, co się dzieje. To wszystko jest odrealnione, odległe. Jak z tym sobie poradzić?
Myślę, że rozmawiamy tutaj o objawach derealizacji. Osoba, która doświadcza takich objawów, czuje nierzeczywistość otaczającego ją świata, rzeczy, przedmiotów. Jest to naturalny system obronny naszego organizmu, spowodowany lękiem.
W momencie, kiedy stykamy się z tym problemem derealizacji, myślę, że wskazane jest, aby skonsultować się z psychologiem czy też psychiatrą, dlatego że my nie znamy, co będzie działo się z nami dalej, jak ten proces będzie rozwijał się. W związku z tym to, co ja jako lekarz poleciłabym pacjentowi, to, aby w takiej sytuacji skonsultował się z psychologiem albo psychiatrą. Jest taka możliwość konsultacji online i to wymaga specjalistycznej porady. Taka jest moja rada na to.
Złość. Jest jeszcze taka emocja.
Proszę, żeby państwa nie zmylił mój spokój wypowiedzi, bo jest on tylko pozorny, dlatego że od samego początku naszej kwarantanny związanej z koronawirusem, od samego początku tego zamieszania, targa mną wewnętrzna, ogromna złość. Jest to złość, która mnie dotyka w wymiarze codzienności, jak też i ogólnie, ponieważ jako człowiek refleksyjny i w miarę ogarniający rzeczywistość, wszystko to, co się wydarza, łączący fakty i logicznie myślący, mam świadomość konieczności pewnych działań i konsekwencji tych działań i jeszcze na dodatek jestem człowiekiem odpowiedzialnym, więc poddaję się temu, co się teraz ordynuje i zarządza. Więc to wszystko wzięte razem wzbudza we mnie wielką złość. Jest to taka pozytywna złość, to znaczy ona mnie napędza do tego, żeby jakoś trwać w tym stanie. Musimy się temu poddać. Natomiast z drugiej strony to po prostu codzienność mnie kolokwialnie mówiąc dojeżdża. Praca zdalna, opiekowanie się domem, takie trochę istnienie w podziemiu, czyli trochę udajemy, a trochę naprawdę gdzieś poruszamy się kanałami. Jeszcze patrząc na to, co dzieje się za oknem, pogoda nam nie sprzyja. To po prostu w takim zwykłym, ogólnoludzkim wymiarze. Jestem zła. Jestem bardzo zła i kiedy kładę się wieczorem do łóżka i zamykam oczy, to tak naprawdę, nie wiem, wcale sobie nie tłumaczę, że jutro rano będzie lepiej. Ta złość jakoś ze mnie nie schodzi. Mam nadzieję, że będzie mnie dalej napędzać.
Złość na odarcie z normalności albo złość, która daje energię do walki. Czy w tej sytuacji jest to pozytywne, czy jednak to krótka droga do wypalenia?
Złość pojawia się wtedy, kiedy coś ze świata zewnętrznego nam zagraża. Jest to naturalna emocja, która służy naszemu przetrwaniu. Ona mobilizuje nas do działania. Wydaje mi się, że stoi za tym taka myśl, że zostaliśmy obdarci trochę z poczucia bezpieczeństwa. I myślę, że to są te emocje, które towarzyszą nam wszystkim. Wszyscy się boimy. Musimy o tym powiedzieć głośno, że wszyscy się boimy. Natomiast nie nakręcajmy tej piramidy strachu, lęku, nie nakręcajmy się nawzajem, wspierajmy się. Jest to trudny moment dla nas wszystkich.
Jeśli złość ma nas motywować do działania, to jest dobra konsekwencja złości. W momencie, kiedy złość generalnie zaczyna nad nami panować i jest raczej negatywną emocją, a tak jak wcześniej powiedziałam, każda negatywna emocja generuje w nas kaskadę hormonów stresowych, to na dłuższą metę złość będzie dla nas chorobotwórcza, z mojego punktu widzenia. I to, co ja bym radziła, to zacząć stosować metody, które nie będą miały za zadanie tłumić złości, bo to też jest wtedy chorobotwórcze, tylko albo dać upust złości, czyli po prostu pokrzyczeć sobie, najzwyczajniej w świecie pokrzyczeć. Co, jak zobaczycie Państwo, jak się tak porządnie pokrzyczy, to emocje pięknie z nas schodzą. Nie radzę natomiast krzyczeć na naszych współdomowników, bo to nie chodzi o to, żeby krzyczeć na kogoś, tylko żeby w ogóle pokrzyczeć. Bo jeżeli będziemy krzyczeć na kogoś, no to będziemy psuć relacje i będziemy robić źle, bo każde negatywne emocje w rodzinie źle będą się kończyły. Natomiast jeśli pokrzyczymy tak, żeby pokrzyczeć, mamy możliwość w odosobnieniu pójść na spacer do lasu i tam pokrzyczeć, to jest super, bo wtedy pięknie ta złość z nas zejdzie. Natomiast to jest, jak ona już się wzbudza. Ale co zrobić, żeby ona się nie pojawiała? Pani profesor Irena Heschen w swojej książce Psychologia stresu robiła doświadczenie, raczej obserwacje, na grupie pacjentów, którzy są wierzący, wierzący w Stwórcę, i na osoby, które nie wierzą. Badanie pokazało, że osoby, które są wierzące, mają wyraźnie niższy poziom stresu, który był badany fizycznie, bo był badany poziom alfa-amylazy w ślinie. Wyraźnie niższy w stosunku do osób, które były osobami niewierzącymi. Pani profesor zaczęła się zastanawiać, dlaczego tak jest. Okazało się, że w odpowiednich ankietach, które składali ci ludzie, odpowiedź była powtarzająca się. Oddaję wszystko Stwórcy. On wie, co robi, i co robi, to jest dla mojego dobra. I jakby my jako człowiek w takiej sytuacji zdejmujemy z siebie odpowiedzialność sytuacji, która nas otacza. W konsekwencji daje nam to spokój. A spokój nie będzie generował kolejnych chorób, chorób psychosomatycznych. Bo można pandemię przeżyć, ale można zginąć od choroby psychosomatycznej. Jedną z takich jest na przykład zawał serca. A ogromny poziom adrenaliny, noradrenaliny może spowodować zupełnie inne choroby, o których nawet nie myślimy. A pandemię można przeżyć, stosując się do ogólnoprzyjętych zasad.
Ja myślę, że to, co nam może pomóc w obniżeniu złości, to jest rozmowa. Rozmowa z osobą, która nas rozumie, wsparcie kogoś bliskiego. Myślę, że to ma też ogromny wpływ na obniżenie tej emocji.
Cały czas staram się rozmawiać z ludźmi i mówić do nich to, co czuję. Prawdziwe emocje, które z siebie wyrzucamy, dają nam naprawdę wiele energii. Jeżeli będziemy się dzielić i wspierać, to myślę, że to jest najcenniejsze, co możemy robić.
To jest ciągły niepokój, dlatego że nie wiemy, jak świat będzie wyglądał jutro, czy za tydzień, czy za miesiąc. I jest też obawa o to, co się stanie z moimi bliskimi, kiedy ktoś z mojej rodziny zachoruje, jaką otrzyma opiekę i w najgorszym wypadku, czy w ogóle przeżyje. Jest to przerażające.
Siedzimy w domu z rodziną, są dzieci, które mogą się obawiać o rodziców, mogą nie do końca rozumieć, co się dzieje. W jaki sposób pomóc dzieciom i całej rodzinie przetrwać ten trudny czas?
Ja myślę, że takie zachowanie codziennej rutyny jest bardzo ważne. Wstawanie o określonej porze dnia, zwykłe ścielenie łóżka, szykowanie śniadania, nie nakręcanie się tymi wszystkimi informacjami, które docierają do nas ze wszystkich mediów. Myślę, że też dla nas ten czas jest trudny ze względu na to, że spędzamy ze sobą 24 godziny na dobę. I robienie sobie takich przerw tylko dla mnie, dzielenie się obowiązkami w rodzinie jest czymś, co też pomoże nam obniżyć niepokój, zmęczenie, stres, który się pojawia. Czyli znajdywanie też czasu tylko dla siebie. Jest to możliwe. W momencie, kiedy podzielimy się obowiązkami, jest to jak najbardziej możliwe.
Całkowicie się z tym zgadzam. Natomiast dodałabym jeszcze taką naszą odpowiedzialność jako rodziców do tego, żeby nie eskalować strachu, lęku, nie interpretować nadmiernie informacji, które wiadomo jest rzeczą z różnych mediów do nas docierają, a być taką ostoją spokoju, bo dzieci jak patrzą na nas, na dorosłych, to przez skórę czują, czy my czujemy strach, czy my czujemy lęk, czy my jesteśmy spokojni o jutro. I jeśli będziemy spokojni o jutro, to my przez skórę, nie mówiąc nawet im tego, pokażemy, że przez naszą postawę, przez nasze zachowania, przez nasz sposób odzywania się do nich, tworzenie spokoju, bo nie mamy na to wpływu żadnego. Jedynie spokój może nas uratować, spokój wewnętrzny, który możemy przekazać w niewerbalny sposób swoim dzieciom.
Mówią Pani o tym, żeby się uspokoić albo zająć codziennością, ale co ma zrobić człowiek, który po prostu nie jest w stanie sobie poradzić? Nie jest w stanie sam zapanować nad złością, docierają do niego bodźce z zewnątrz. Chociażby ulicą przejedzie radiowóz, który wzywa do tego, by pozostać w domu, co poza tym, że zagania do domu, wywołuje automatyczną reakcję lękową, bo to nie jest normalne. W związku z tym, gdzie szukać pomocy? Wśród bliskich? Na zewnątrz? Jak?
Tak jak pan powiedział, szukać pomocy wśród bliskich, rozmowy online z przyjaciółmi. Ja myślę, że to jest też bardzo ważne. Ta sieć wsparcia to jest nasz zasób.
100% się zgadzam. Wykorzystywać i uczyć się wykorzystywać nowoczesne formy komunikacji, forma online, czy zwykły telefon, bo mamy babcię, dziadka, mamy tatę, którzy może nie umieją poradzić sobie z formą wizualną, więc zwykły telefon, oczywiście tak. Natomiast ja bardzo proszę, miejmy uwagę, jaki jest poziom tych negatywnych emocji. Jeśli to przekracza nasze możliwości opanowania, telefon do przyjaciela tak zwanego nie pomaga, to zgłaszajmy się proszę do specjalistów. Dlatego, że profilaktyka jest ważniejsza niż leczenie. A może się okazać, że nie jedna wizyta, a może kilka będzie potrzebnych, ale one dodadzą nam tyle sił, tyle spokoju i tyle pomocy, że nie trzeba będzie może w przyszłości przyjmować żadnych preparatów. Natomiast odniosłabym się jeszcze tutaj do pana pytania o te sygnały, nawoływanie, bądźmy w domu, zostańmy w domu. Ja myślę, że warto jest znać etiologię takich wezwań i ważność takich wezwań. My mamy emocjonalną swoją część, ale mamy też i racjonalną. Jeżeli my rozumiemy sens tego wezwania, zostań w domu, proszę opuścić bulwar, proszę się nie spotykać, to nie są komunikaty, które mają nas dyscyplinować i robić nam krzywdę, tylko to są komunikaty, które mają chronić naszych bliskich. Bo jeśli my się do tych komunikatów zastosujemy, to jakaś osoba, która ma powyżej 65 czy 70 roku życia, ma szansę żyć, bo wirus do niej nie przyjdzie. Jeśli nasz racjonalny umysł to zrozumie, to każdy komunikat nas dyscyplinujący nie będzie wzbudzał w nas negatywnych emocji, a będziemy przyjmować go z wdzięcznością, że dziękuję, że mi przypominasz, bo akurat może chciałam wyjść, może koleżanka do mnie zadzwoniła, bo też ma kłopot, może ja chciałam do niej pójść i się z nią spotkać, ale nie zrobię tego, bo chronię czyjeś życie. Może życie mojej mamy, może życie mojego taty, nie wiemy tego.
Bardzo dziękuję Agnieszce Ziemskiej i Elżbiecie Bonder z Gedeon Medica. Zachęcam także do posłuchania poprzedniego podcastu zawierającego praktyczne porady, jak rozpoznawać i chronić się przed koronawirusem. Tam też rozprawiamy się z popularnymi mitami. Rozmawiał Jarosław Kociszewski, Free Range Productions. Do usłyszenia.
Gedeon Medica. Placówki przyjazne dla pacjentów.